Pan Paweł Przekaza, dyrektor Muzeum Zamku w Baranowie, optymistycznie dzisiaj się ubrał, koszulka z krótkim rękawem, jest panu na pewno bardzo zimno.
Nie no, wręcz przeciwnie, ja jak zawsze przyjeżdżam do pracy, to jest mi ciepło. W takich okolicznościach przyrody praca to jest prawdziwa przyjemność.
To jest zahartowany człowiek z Podkarpacia, więc dlatego ten wiatr nie powoduje gęsiej skórki na pana rękach.
Nie no, ja akurat tak rzeczywiście z Podkarpacia, z Tarnobrzega dokładnie, także końcówka wydobycia siarki to mnie troszeczkę zahartowała, także tutaj spokojnie jestem.
Ale co, bo miał pan coś wspólnego z wydobycia siarki?
No żyłem wtedy, także wtedy zdecydowanie przyroda bardziej zanieczyszczona. Tego wydobycia nie ma, no to tutaj wszystko dookoła odżywa.
Tak jest?
Tak, tak, zdecydowanie jest więcej zwierząt, więcej ptaków. To nawet nasz park tego doświadcza, bo tutaj mamy około 60 gatunków ptaków przeróżnych. Także tutaj na dobrą sprawę moglibyście zrobić audycję Ptasiego Radia.
Bardzo chętnie byśmy zrobili, a poznajmy nazwy tych ptaków. Może nie tych 60 gatunków, ale przynajmniej czterech.
No tutaj mamy oczywiście zimą są i gile, są sikorki, tutaj jest mnóstwo wróbli, a te takie najświeższe, najnowsze to są pawie królewskie, które też można spotkać. One same do nas nie przyleciały, ale też tutaj mieszkają.
Dobrze, to zacznijmy opowiadać historię zamku w Baranowie Sandomierskim. Zamek renesansowy. Kto go wybudował? Rodzina Leszczyńskich, ale opowiedzmy historię, po prostu opowiadajmy.
Opowiadajmy, tak. Zamek, rzeczywiście, historia zamku to jest przełom XVI-XVII wieku. Wtedy jest początek tej budowli. Natomiast już wcześniej, w średniowieczu, tutaj w czasach Kazimierza Wielkiego stały tutaj budowle o charakterze obronnym, prawdopodobnie jakaś wieża, taka mieszkalno-obronna. Nawet najazdy litewskie tutaj się zdarzały. No ale w XVI wieku rodzina Leszczyńskich się tutaj sprowadza. Rafał Leszczyński kupuje majątek w Baranowie, postanawia tutaj wybudować siedzibę dla siebie i dla swoich potomków. No i rusza budowa zamku. Nie do końca wiemy, jak to wszystko wyglądało. Tutaj się ścierają dwie teorie, że najpierw powstało skrzydło zachodnie, a później budowano całą resztę, a druga mówi o tym, że zamek budowano w jednym rzucie. No ciężko teraz to stwierdzić, zwłaszcza, że dokumentacji na ten temat brakuje. Fakt jest faktem. Budowę rozpoczyna Rafał Leszczyński, natomiast kończy jego syn Andrzej. I tutaj po Andrzeju zostają takie ślady w postaci inicjałów na portalach. I to dzięki Andrzejowi mamy ten kształt zamku. I to jest istotne, myślę, bardzo ważne. My możemy dzisiaj zamek zobaczyć tak samo, jak widział go Andrzej Leszczyński. Bo kiedy wchodzimy, to on wygląda dokładnie tak samo. Tutaj właściwie się nic nie zmieniło. To jest taki piękny przykład architektury renesansowej w naszym kraju.
A kto był architektem?
Najprawdopodobniej Włoch Santigucci. On pracował na dworze królów polskich, na dworze Zygmunta Augusta, także Stefana Batorego. Jest zresztą autorem nagrobka Stefana Batorego na Wawelu. Także jeżeli ktoś ma ochotę popatrzeć, zobaczyć jak Santigucci pracował, to też może oczywiście Wawel odwiedzić. Atutki między Krakowem a Baranowem są bardzo silne i praktycznie przez cały czas dziejów zamku można je związki natrafić.
Jak można przeczytać w książce Tajemnice Małego Wawelu, autor Wojciech Malicki opisuje tutaj przyjazd króla Stefana Batorego.
Tak, Stefan Batory, wiemy na pewno, dwukrotnie odwiedził tutaj majątek leszczyński. Zresztą to dzięki Stefanowi Batoremu tutaj Santigucci miał trafić, bo te związki takie osobiste również z rodziną leszczyńską sprawiły, że to właśnie Santigucci został polecony przez Batorego jako architekt tego miejsca. No i tu przez pewien czas istniała taka sala tronowa, to była taka sala pamiątkowa po tej wizycie Stefana Batorego, ale już w XVII wieku kolejni właściciele, rodzina Lubomirskich, przeprowadzili tutaj remont. Te renesansowe wnętrza nabrały zupełnie nowego, barokowego charakteru i została po tym remoncie Galeria Tylmanowska. Przepiękna sala.
W czasie potopu szwedzkiego kto panował na tym zamku? W czyim był posiadaniu?
W czasie potopu szwedzkiego tutaj jeszcze rodzina Leszczyńskich. Rodzina Leszczyńskich wyprowadziła się stąd w latach 60. XVII wieku. Ostatni właściciel, Rafał Leszczyński, zarazem ojcem Stanisława Leszczyńskiego, późniejszego dwukrotnie wybranego króla Polski.
A jak to się stało, że ta brutalność szwedzka nie dotarła do tego zamku? Dlaczego Szwedom tego zamku nie udało się zniszczyć?
Są dwie wersje. Wersja ciekawsza jest taka, że w trakcie, kiedy trwał potop szwedzki, tutaj córka właściciela zebrała wszystkich mieszkańców Baranowa, schowała ich we wnętrzach zamku, a sama poszła modlić się do zamkowej kaplicy o to, żeby udało się odeprzeć atak Szwedów. No i akurat nagle nad głowami najeźdźców pojawiła się czarna chmura, spadł ogromny grad, który ich stąd przepędził, ale to jest legenda oczywiście. Faktycznie tutaj w pobliżu stacjonowały wojska szwedzkie, natomiast podjazd Stefana Czarnieckiego je stąd przepędził, no i jakoś szczęśliwie zamek przetrwał ten najazd Szwedów bez większego uszczerbku.
Ale ta legenda o tym, że zgromadzili się tutaj ludzie i mieszkańcy Baranowa, może ma w sobie coś prawdziwego, bo w tajemnicach małego Wewelu można przeczytać o tych podziemnych korytarzach, które nie wiadomo dokąd prowadzą. Są takie podziemne korytarze, które prowadzą stąd do, aż do Sandomierza, czy ich nie ma?
No jeszcze wtedy takich technologii nie mieli, to byśmy mieli rzeczywiście taki piękny tunel. Pierwszy, zanim powstał ten nad kanałem, pod kanałem La Manche, ale rzeczywiście, jeżeli popatrzymy na to z takiego czysto historycznego punktu, to tak, to były tutaj takie przejścia, które prowadziły prawdopodobnie za dawne mury obronne, ich już nie ma od XIX wieku. No i wejście do tych podziemnych przejść jeszcze znajduje się w dawnych zamkowych piwnicach. Natomiast nie da się tam wejść, bo cała pozostała część została zasypana.
My siedzimy teraz przed zamkiem, siedzimy w parku, który oczywiście otacza zamek w Baranowie. A jak daleko stąd jest do Wisły?
Około 1,5 kilometra.
To teraz opowiedzmy o tym, rodzina Leszczyńskich się stąd wyprowadza, sprzedaje zamek, rodzina albo sprzedaje, albo metodą, albo po małżeńsko przenosi się własność na rodzinę Lubomirskich. Potem jakie rody magnackie tutaj zamieszkują i odpowiadają za zamek w Baranowie?
Tak, oczywiście. No, Lubomirscy, Potoccy, także przez moment Sanguszkowie. No i w końcu zamek trafia w ręce rodziny Krasickich i podobno sam biskup Ignacy Krasicki bywa tutaj kilkukrotnie. Po jego śmierci rodzina Krasickich gromadzi w zamku pamiątki po nim. Niestety w 1849 roku wybucha pożar. To jest pierwsza taka poważna katastrofa w dziejach zamku. No i ten pożar niszczy całe pierwsze piętro.
A wraz z tym pierwszym piętrem księgozbiór i archiwum zamku.
Dokładnie. Te dokumenty, te źródła, dzięki którym moglibyśmy zbadać historię zamku, dzisiaj już niestety nie istnieją. Stąd wielu rzeczy musimy się domyślić, możemy przypuszczać, no ale takich pewnych informacji już na ten temat nie ma.
I potem jest koniec XIX, początek XX wieku. Zamek jest zadłużony, jest na licytacji. Znajdujemy się na terenie zaboru austriackiego. Kto kupuje?
W 1867 roku zamek właśnie na licytacji zostaje kupiony przez rodzinę Dolańskich. To są tacy lokalni ziemianie i zarazem ostatni właściciele zamku przed II wojną światową. Stanisław Dolański kupuje ten majątek, potem przekazuje go synowi Romanowi i Roman mieszka tutaj aż do 1940 roku.
W 1940 roku ostatni właściciel się stąd wyprowadza, ale zamek istnieje. Ma to szczęście, że przetrwał i pierwszą, i drugą wojnę światową. W 1945 roku w Polsce zaczynają rządzić komuniści i co?
No i tutaj mamy stajnie, mamy tutaj magazyny zbożowe, mamy tutaj jakieś kółka rolnicze. Zamek jest całkowicie ogołocony, bo udało się zamek zachować w całości jako konstrukcję, natomiast wnętrza niestety zostały bądź zdewastowane, bądź ograbione i tu właściwie nie ma nic. Aż do lat 50., kiedy przyjeżdża tutaj profesor Alfred Majewski, wówczas to jest kustosz Wawelu i on rozpoczyna taką akcję, pisze petycję do władz o to, żeby zamek w Baranowie odremontować. Całe szczęście udaje się mu namówić do tego ministra przemysłu chemicznego, który przekazuje zamek kopalni Zakładowi Przetwórstwa Siarki, czyli firmie Siarkopol i Siarkopol rozpoczyna remont zamku i prowadzi go aż do lat 70.
A na zamku, który jest zamknięty dla publiczności, bawią się rozmaici przedstawiciele komunistycznych władz.
No tak, tutaj zwłaszcza premier Cyrankiewicz, podobno znany z upodobania do takich hucznych zabaw, bardzo lubił przyjeżdżać i jest ślad po kilkukrotnych przynajmniej jego wizytach. Jest nawet baszta, jedna z baszt nazwana basztą Cyrankiewicza właśnie z tego względu, że bardzo często tam bywał.
Ale bywali też tutaj znakomici artyści, znakomici muzycy. Krzysztof Droba, muzykolog, tutaj organizował spotkania, w których uczestniczył i pan Krzysztof Penderecki i inni wybitni polscy kompozytorzy.
No tak, to oczywiście zamek gościł wielu wybitnych przedstawicieli muzyki. My też chcemy nawiązać do tych tradycji, które się wtedy pojawiły i staramy się co roku organizować właśnie takie koncerty muzyki symfonicznej.
Ale przyszedł rok 89, czy rodzina, która władała przed 45 rokiem i była w posiadaniu tego zamku, poprosiła o zwrot swojego majątku?
Tak się złożyło, że Roman Dolański wraz ze swoją żoną nie mieli dzieci. Roman nie zostawił też testamentu. Natomiast zmarł w latach 50. w Krakowie, jego żona później w latach 70. No i dzięki temu udało się uniknąć tych problemów reprywatyzacyjnych. Także zamek, pomimo tego, że trafił w 45. roku w ręce Skarbu Państwa, to później nie miał takich problemów z tym, że przyjeżdżali tutaj potomkowie dawnych właścicieli i żądali zwrotu bądź rekompensaty finansowej.
I w 1997 roku Agencja Rozwoju Przemysłu stała się właścicielem tego zamku.
Tak, no kłopoty Siarkopolu, firma ostatecznie upada, Agencja Rozwoju Przemysłu przejmuje majątek tej firmy, no i między innymi zamek. No i dzięki Agencji Rozwoju Przemysłu powstaje tutaj muzeum, bo to agencja założyła muzeum i można dzisiaj zamek odwiedzić. Można zobaczyć sale na piętrze, które właśnie w czasach Siarkopolu były jeszcze dla turystów zamknięte.
To w takim razie wejdźmy na ten zamek. Wchodzimy, jesteśmy na dziedzińcu.
Tak, i to już samo wejście jest dosyć nietypowe, bo do zamku wchodzimy po schodach. Teren, na którym powstał zamek, był podmokły. Często zagrażały tutaj powodzie. Stąd właściciele uznali, że podniosą ten parter o 3 metry dokładnie. No i dzięki temu udało się oczywiście uniknąć zalewania tych pomieszczeń. Natomiast wejście mamy po schodach. Także tutaj konno, to chyba tylko Wieniawa Długoszewski mógłby wjechać tym swoim swoją ułańską fantazją.
Stajemy na dziedzińcu. Jaki to jest dziedziniec? Co widzimy?
Tak, dziedziniec prostokątny, z trzech stron otoczony krużgankami arkadowymi, bardzo przypominającymi te, które można w zamku na Wawelu. Stąd też nazwa taka potoczna, Mały Wawel. od strony wschodniej, południowej i zachodniej te krużganki otaczają dziedziniec, natomiast od strony północnej jest ściana, za którą znajdują się pomieszczenia obecnie hotelowe. Dawniej tam mieszkali dawni właściciele. Na parterze bardzo ciekawa sala. Jedna z moich ulubionych to zamkowa kaplica. Zamkowa kaplica założona na przełomie XIX i XX wieku przez rodziny, projektowana przez krakowskiego architekta Tadeusza Stryjeńskiego, no ale również sprowadzono tutaj wówczas bardzo znanych artystów. Józef Mehofer zaprojektował witraże, Jacek Malczewski namalował obraz w ołtarzu. No niestety te dzieła nie dotrwały w zamku do dnia dzisiejszego. Witraże zostały wytłuczone przez żołnierzy radzieckich, natomiast obraz zabrany stąd obecnie znajduje się w Muzeum Diecezjalnym w Tarnowie. No ale udało się kaplicę odtworzyć w 2009 roku, no i mamy repliki tych witraży, mamy replikę obrazu. Także to jest jedyna sala, która wygląda dokładnie tak, jak wyglądała jeszcze przed II wojną światową.
Wychodzimy z kaplicy i wchodzimy na pierwsze piętro jakimi schodami?
Schody wachlarzowe, tak, takie bardzo charakterystyczne dla architektury renesansu, rozkładające się tak jak wachlarz. W takie upalne dni jak dzisiaj zapewne się wachlarze mogą przydać. I wchodzimy na piętro i patrzymy na sufit. Na suficie herby, wymalowane herby polskich rodów szlacheckich. W trakcie remontu zamku po II wojnie światowej pod tynkiem znaleziono kilka takich herbów, natomiast postanowiono, profesor Majewski, który prowadził ten remont, postanowił udekorować, wzbogacić właśnie sufit takimi herbami i na podstawie XVI-wiecznego herbarza zostały tutaj takie herby wymalowane.
Jaki był herb rodziny Leszczyńskich?
Herb Wieniawa, to jest czarna głowa tura na złotym polu i herb Wieniawa tutaj praktycznie można zobaczyć w każdym miejscu. Jest nad oknami, nad drzwiami, na portalach. No to jest znak po Leszczyńskich. Zamiast pisać, że tutaj byłem Andrzej Leszczyński, zostawili po sobie herby i zdecydowanie lepiej to wygląda.
My siedzimy przed zachodnim skrzydłem zamku. Na pierwszym piętrze tutaj jest co?
Sala portretowa, tak. Sala portretowa, prawdopodobnie dawna sala balowa. Obecnie wykorzystywana właśnie też w celach komercyjnych. Tam konferencje, różnego rodzaju spotkania się odbywają. Tam można zobaczyć portrety właśnie, stąd nazwa tej sali. Portrety osób niekoniecznie tylko i wyłącznie związanych z zamkiem, ale przede wszystkim z epoką, w której zamek rozkwitał. Także można zobaczyć Stefana Batorego, Jana III Sobieskiego, Stanisława Leszczyńskiego, jego córkę Marię, żonę króla Francji, Ludwika XV, matkę 13 dzieci, też warto na to zwrócić uwagę, ale też portrety osób należących do rodzin dawnych właścicieli, potockich czy lubomirskich. Z sali portretowej przechodzimy już do Galerii Tylmanowskiej. Galeria w barokowym stylu urządzona przez rodzinę lubomirskich jako galeria obrazów. Dzisiaj też pełni podobną funkcję. Też obrazy w tych wspaniale zdobionych stiukowych ramach, ale już współczesne. Malowane po wojnie przez pana Antoniego Chrzanowskiego, przyjaciela profesora Majewskiego. Tam widoki miał także bukiety kwiatowe. Przypomina taką kawiarenkę.
Zbiegamy z pierwszego piętra, wychodzimy z zamku, wchodzimy do parku. Na co warto zwrócić uwagę?
No tutaj park na pewno przede wszystkim na te dwa drzewa, o których już wcześniej była mowa, czyli te dwa tulipanowe, które są przed zamkiem, na przełomie maja i czerwca kwitną takimi żółto-zielonymi tulipanami. No ale mamy również magnolię. Jest ogród włoski, francuski, fontanny tutaj szumią wodą od wschodniej i zachodniej strony. No i tak jak wspomniałem wcześniej, też tutaj jak pospacerujemy, możemy spotkać te nasze pawie królewskie.
I rzeczywiście te pawie królewskie są, czy są jakieś wydarzenia na zamku, które są specjalnie dedykowane dla tych, którzy chcą zamek odwiedzić? Muzyczne, artystyczne, teatralne?
Tak, no oczywiście staramy się taką ofertę kulturalną oferować mieszkańcom co roku. Już odbyło się u nas przedstawienie Mąż i żona parę tygodni temu w wykonaniu Krakowskiego Teatru Komedia, ale również początkiem sierpnia, 4 sierpnia będzie tutaj Festiwal Kultury Japońskiej. 1 września koncert Filharmonii Podkarpackiej, we wrześniu i październiku także różne wydarzenia związane z programami ministerialnymi Etno Polska i też koncert, recital w ramach programu Muzyka, także też można przyjechać. To są wydarzenia ogólnodostępne, także wszystkich serdecznie zapraszamy.
Na zamek w Baranowie Sandomierskim. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Paweł Przekaza, dyrektor Muzeum Zamku w Baranowie, był gościem Poranka Wnet.
Dziękuję serdecznie.
A lubi pan zespół Supertramp?
A pierwszy raz o nim słyszę, także posłucham i polubię.